Ostatnimi czasy w większości rozważaliśmy temat takiej wiary, posłuszeństwa. Na dzisiaj troszkę drugi biegun. Bo dzisiaj właśnie bym chciał przypomnieć o tej niepojętej łasce Jezusa. Bo czasem tak jest, że człowiek się jak... Ja tam wierzę, że Jezus zawsze miał taki złoty środek w swoim nauczaniu. Jezus jednocześnie jest łaskawy, a z drugiej strony też oczekuje posłuszeństwa, wiary. Jest zawsze wypośrodkowany i nie należy iść ani w jedną stronę za bardzo, ani całkowicie w drugą stronę, bo można popaść w różne skrzywienia. I czasem tak jest, że jak człowiek, wiecie, za dużo zacznie się skupiać może na sobie, tak na uczynkach, jakby ciągle narzuci sobie takie coś, że ciągle w czymś nie domaga, ciągle w czymś nie jest wystarczająco dobry w oczach Jezusa, to zaczyna mieć problem. Bo problem się robi taki, że ciągle jesteś w oskarżeniu. Ciągle liczysz na siebie właśnie. Patrzysz w siebie i się zastanawiasz, że ciągle nie jesteś wystarczająco dobry, ciągle to ci brakuje, tu ci brakuje. Wiecie, to nie jest źle zastanawiać się, jak można lepiej służyć Panu, tak? Jak można lepiej iść za Jezusem. Czasem trzeba się zatrzymać i tak zobaczyć, jak się żyje i czy moje życie rzeczywiście odzwierciedla to, czy idę za Jezusem, czy jednak idę według własnego myślenia. Ale przede wszystkim powinniśmy patrzeć na Jezusa, jaki Jezus był, niż ciągle skupiać się na sobie. I Jezus ostatnio mi przypomniał, że jest takie słowo, to jest Ewangelii Jana, 21 rozdział od początku. I czytałem takie słowo. To jest z tego przykładu toruńskiego. Potem znów ukazał się Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon, Piotr i Tomasz, zwany Didymos i Natanael, który był z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeusza, i dwaj inni z jego uczniów. Szymon, Piotr powiedział im, idę łowić ryby. Mówią mu, i my pójdziemy z tobą. Wyszli. I zaraz wstąpili do łodzi, a tej nocy nic nie złowili. A gdy nastał wczesny ranek, stanął Jezus na brzegu, jednak nie wiedzieli uczniowie, że to jest Jezus. Jezus więc powiedział im, dzieciątka, nie macie czegoś do zjedzenia? Odpowiedzieli mu, nie mamy. On natomiast powiedział im, zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i nie mieli siły, aby ją wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Ten uczeń, którego miłował Jezus, powiedział Piotrowi, to jest Pan. Wtedy Szymon Piotr, słysząc, że to jest Pan, przepasał się narzutą, był bowiem nagi i rzucił się w morze. A inni uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, około 200 łokci, około 90 metrów, ciągnąc sieć z rybami. Gdy więc wyszli na ląd, ujrzeli leżące rozpalone węgle i ułożoną rybę i chleb. Jezus powiedział im, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Szymon Piotr wstąpił więc do łodzi i wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153, a choć było ich tak wiele, sieć się nie rozdarła. Jezus powiedział im, chodźcie i zjedzcie posiłek, a żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kim ty jesteś, wiedząc, że to jest Pan. Więc przyszedł Jezus, wziął chleb i dał im podobnie i rybę. Tu należy trzymać. To już jest po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy Jezus co jakiś czas pojawia się, ukazuje się uczniom, jak to Jan napisał, że to był trzeci raz, przynajmniej jego, który on odnotował. I na co dzień nie ma Jezusa z uczniami, tak fizycznie. I w pewnym momencie po prostu Piotr, czytamy, że postanawia, mówi, idę łowić ryby. Różnie ludzie na to patrzą, różnie komentują. Niektórzy mówią, że Piotr może postanowił z braku laku, stwierdził, że wróci do starego życia, że po prostu znowu zajmie się łowieniem ryb i jakby tą decyzją, jakby można powiedzieć, że sprzeciwia się Panu, bo Pan przecież powiedział mu, że od teraz już nie będzie łowił ryb, tylko będzie łowił ludzi. Inni mówią, że po prostu może, no, jak to na śniadanie, no, trzeba coś jeść, więc no, co mieli zrobić? Jak się znali na łowieniu ryb, to poszli łowić ryby. I ja myślę też, że to po prostu, no, co mieli zrobić? No, coś muszą jeść, nie? Więc nie wiemy, co Piotr miał w sercu, tak? Nic tu nie jest napisane, dlaczego taką to jest decyzja. To Jezus wie, Piotr też wiedział, co miał w sercu, kiedy taką decyzję podejmował. My tylko wiemy, że poszli łowić ryby. Więc tak jak Marta mówiła, nie ma co wkładać w tekst coś, czego nie ma. I robić nie wiadomo kazania o tym, czy Piotr był dobry, czy zły. Ale poszli łowić, nie? I razem właśnie z innymi tam, Jan, Jakub, Natanael, Tomasz i dwóch innych uczniów poszli, bo musieli coś zjeść. Ranek nastał, czytamy. Stanął Jezus na brzegu, chociaż go nie rozpoznali. W sumie później mamy trochę wyjaśnienie, bo się okazuje, że ta łódź była około tam 90 czy 100 metrów od nich, więc ja też czasem nie jestem w stanie rozpoznać ludzi z odległości 100 metrów. I nagle oni nic nie złowili, mimo że wiem, że byli zawodowymi rybakami, się znali na tych sprawach. Ktoś jakiejś opcji mówi, żeby rzucili sieć, rzucają i wyciągają ryby. I w tym momencie, jak widząc to, co się dzieje, on rozpoznaje, że to Jezus do nich powiedział. I wierzę, że dlatego tak rozpoznaje, bo już kiedyś była taka sytuacja, kiedy Pan kazał Piotrowi iść łowić ryby, mimo że całą noc łowił i nic nie złowił. I w końcu Jezus powiedział, zarzuć, wypłyń i zarzuć. On mówi, no nie, to bo przecież całą noc łowiłem, nic żeśmy nie złowili, ale mówi, na twoje słowo pójdę i rzucę. I wtedy też złowili taką chmarę ryb, że aż czytałem, że się rwały sieci. I on zapewne przypomniał sobie tą sytuację. On wiedział, jakie są cuda możliwe tylko z Jezusem, nie? Że nic nie łowisz, a nagle łowisz tyle, że po prostu nie możesz tego wciągnąć. I on mówi, po prostu to Jezus jest. To Pan jest, bo nikt inny nie mógłby czegoś takiego powiedzieć, że nagle tyle ryb wpływa. I Piotr tam rzuca się. Po prostu nawet nie czeka, aż dopłyną, nie wciągają tego, tylko ubiera tą koszulę, czy tą narzutę, co tam mamy, czytamy i rzuca się w morze, bo po prostu nie mógł się doczekać. Spotkanie z Jezusem. Siedzą tam, Jezus, patrzymy już, on ognisko rozpalone, ten tam chleb się piecze, ryba się piecze. Dla tych uczniów Jezus mówi, chodźcie, zjedzcie posiłek i dał im. I to mnie tak dotknęło po prostu ostatnio, że Jezus jest takim przyjacielem. Że Jezus, wiecie, mimo że to jest taki zmartwychwstały Pan i Król, tak? To On się interesuje życiem tych uczniów. I oni nie robili jakiejś pracy dla Pana, wiecie. To nie było nabożeństwo, nie było jakaś ewangelizacja, tylko takie zwykłe, codzienne sprawy. Jakieś praca na chleb, praca na ryby, po prostu śniadanie. Żeby było coś jeść, trzeba na to zapracować. I Jezus po prostu się ujawnił w takiej chwili zwyczajnej. Nie jakiejś super doniosłej. Każdy dzień, taki zwyczajny, poprzedni dzień. I Jezus jakby jest zainteresowany tym życiem tych uczniów. I mimo to, że On jest Królem, jest Panem, jest ich mistrzem, to jakby Jezus, to On znowu im usługuje. Znowu dalej jest tym służącym, że tak powiem, tak? Że jest tym sługą, o którym mówił. Tak jak Jezus mówił, że właśnie ten, który się uniży i będzie służył innym, ten jest tak naprawdę największy ze wszystkich. Jezus mówi, skoro ja to uczyniłem, skoro ja wam umyłem stopy, skoro ja się do was zniżyłem, to wy też powinniście tak postępować. Jezus, mimo ten król, nie? Kiedyś brat Andrzej o tym opowiadał, jakie to ma znaczenie, że Jezus umył te stopy. Że my tego może tak nie rozumiemy, ale że w tej kulturze takiej Izraela, tej wschodniej, w ogóle nie było mowy, żeby komuś stopy dotykać. To było takie obrzydliwe, nie? Że no, kiedyś on tłumaczył to. Możecie poczytać tak głębiej, na jakiej zasadzie, ale do tej pory tak jest na Bliskim Wschodzie, że tam nie można tak sobie podnieść nogi na kogoś, bo to jest taka zniewaga totalna. I żaden rabbi nigdy nie wymagał od swoich uczniów tego, żeby myli mu nogi. Każdy mył sobie sam. A Jezus umył te nogi, co nie? On jakby pokazał, że jest jeszcze mniej, jakby, no, uniżył się bardziej niż sługa, którym nawet sługom nie kazali myć sobie nóg. I Jezus dalej tak robi. Mimo, że zmartwychwstał, mimo, że jestem Panem, Mistrzem, to jakby on dalej ukazuje siebie, że on usługuje uczniom swoim. Mógłby powiedzieć, że chodźcie, rozpalcie ognia, weźcie te ryby, odpalcie to wszystko i dajcie mi jeść. A pierwsze co Jezus mówi, chodźcie i zjedzcie posiłek. Nie? I to mnie tak dotknęło po prostu. Wiecie, człowiek czasem coś zrobi, jest taki, czuje się taki, nie wiem, brudny, jakby, wiecie, i taki niegodny właśnie, i, wiecie, przychodzisz do Jezusa i zaczynasz się tłumaczyć i mówić, przepraszać i tak dalej. I w pewnym momencie, wiecie, Jezus tak doczytał mi to tak osobiście, strasznie odbieram. Chodź i zjedz śniadanie. I takie, wiecie, od razu takie serce Jezusa zobaczyłem. To właśnie ta niepojęta łaska taka, o której śpiewamy i o której czasem człowiek może zapomnieć, jak się tak zapędzi. Że gdyby nie ta łaska, to by ciebie w ogóle tutaj nie było. I ta łaska cały czas jest. Ona się nie skończyła. To nie jest tak, że tylko Jezus cię powołał, a potem rób co chcesz. W ogóle nie interesuje się. Ale jestem prawdziwym przyjacielem i to mnie tak jakoś... Zobaczyłem Jezusa, że właśnie jest moim przyjacielem. I że On chce po prostu, wiecie, tak, chodź, spożyjmy razem posiłek. I ten Piotr, wiecie, tak mnie też dotknęło, nie? Że on tak nagle, wiecie, bierze, rzuca to wszystko, zostawia tych uczniów, nie interesuje się, żeby im pomóc tam wnieść te sieci, czy tam wciągnąć te ryby, tylko bierze, zakłada szybko to, wskakuje do tej wody, leci do Jezusa, jakby się nie mógł doczekać, go strasznie. Się wyrywa Piotr, jak to zawsze tak się mówi, że Piotr ten taki wyrywny. Ale on leci od razu do Jezusa i tak mnie zacząłem się zastanawiać, wiecie. Wcześniej Piotr się zaparł Jezusa. Coś musiało się stać, że on tak chętnie do tego Jezusa popłynął. Bo jak czasem człowiek, wiecie, coś zrobi, a jeszcze coś takiego, jak czytamy, nie? Napisane, że kiedy Piotr się zaparł, to tam jest takie słowo, w Łukasza jest napisane, że w momencie, kiedy Piotr się zaparł ten trzeci raz, Pan obrócił się, spojrzał uważnie na Piotra i przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak mu powiedział, zanim kogut zabije, trzykroć mnie się wyrzekniesz. A Piotr wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Takie, wiecie, od razu najgorszą rzecz zrobiłem, tak sobie mogłem myśleć. Wcześniej Jezus mówił, kto się nie zaprze, to ja ciebie zaprę. Wrócę z aniołami swoimi przed Ojcem. No i wiecie, Piotr tak się zarzekał, jako najbardziej kocha. Nie? On najbardziej wszystko zrobi dla Jezusa. A jak nadszedł ten moment właśnie, tej próby takiej najważniejszej, no bo przecież oddam życie za ciebie i tak dalej. Jak nadeszło to, że właśnie już powinien, nie wiem, stanąć w obronie Jezusa czy coś. Tak sobie pewnie to wyobrażał. To jest tchórzyce. A jeszcze tak, wiecie, Jezus spojrzał na niego, jak to czytamy uważnie. Nie tak, że sobie coś przypomniał, tylko po prostu Jezus się odwrócił do niego. Nie? To musiało być takie... Się nie dziwię, że gorzko zapłakał. Wiecie, jak po czymś takim staje Jezus? Jak możesz się rzucić w morze, pierwszy popłynąć? Ja bym był chyba wolał być ostatni, albo w ogóle wolałbym się nie spotkać z Jezusem. Jakbym miał stanąć z Nim twarzą w twarz po takiej sytuacji. Nie? Ale czytamy, że wcześniej już coś się stało z Piotrem przed tą sytuacją. Czytamy na przykład takie słowo tam z Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, jak szli ci z Emaus, tam spotkali się z Jezusem. I czytamy takie coś i stało się, gdy on spoczął z nimi przy stole, że wziął chleb, pobłogosławił, a gdy złamał, podawał im. Znowu jest taka sytuacja przy posiłku, przy jedzeniu Jezusa. I ci uczniowie, i oczy ich zostały otworzone i rozpoznali go, a on stał się niewidzialny dla nich. I mówili do siebie, czyż nasze serce nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i gdy otwierał nam pisma? I wstali w tej samej godzinie, wrócili do Jerozolimy, znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy byli z nimi, mówiących, że prawdziwie Pan powstał z martwych i ukazał się Szymonowi. A oni wyjaśnili, co się stało w drodze i jak dał się im poznać przy łamaniu chleba. Czyli Jezus się okazał Szymonowi. Apostoł Paweł mówi nawet takie coś w Koryntian, 1 list, 15 rozdział, 4 werset mówi, kiedy wyjaśnia, jaką Ewangelię głosi, to mówi, i że został Jezus pogrzebany, i że został wzbudzony trzeciego dnia według pism, i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Czyli Jezus się ukazał Piotrowi. I coś mieli do pogadania. Nie wiem, możemy sobie wyobrażać tylko, co tam, o czym mogli rozmawiać, ale wiesz, że w tamtej chwili Jezus musiał wybaczyć Piotrowi. W tamtej chwili na pewno musieli rozmawiać o czymś takim, że Piotr znów czuł po prostu, że ma wybaczone. Że może przyjść do Jezusa, że nie musi się bać, że nie musi odwracać wzroku, że nie musi uciekać gdzieś łodzią ze wstydu, kiedy inni będą płynąć do Jezusa. Po prostu coś musiało się stać. I Piotr w tym momencie, jak to zawsze Piotr znowu, nie? Pierwszy płynie do Jezusa, po prostu. No ja tak na nowo zobaczyłem też w tym zachowaniu, nie? Czy, że ta łaska, którą Jezus okazuje, to ona uzdalnia człowieka w ogóle, żeby iść za Jezusem. Że nie nakazy, nie zakazy, tylko jeśli doświadczysz łaski prawdziwie, to po prostu za tym idzie serce. No to po prostu zmienia człowieka, nie? Tak jak czytaliśmy. Niepojęta łaska, no, która przemienia nas. Bo w momencie, kiedy ty doskonale wiesz, że nie jesteś w godzie tego, że zawaliłeś totalnie, to Jezus po prostu okazuje ci tą łaskę i ty wiesz, że to jest niewyobrażalne. Tak? I po prostu nie da się inaczej zareagować, niż po prostu cieszyć się, niż okazać tą wdzięczność i miłość Jezusowi. Jezus ich był przyjacielem, ale jest też moim przyjacielem.
Amen.
I twoim przyjacielem. Nie jesteś jakiś gorszy, lepszy, nie ma jakichś stopni, które by cię dyskwalifikowały do tego, żeby przyjść do Jezusa. A nawet jeśli myślisz tak teraz, wiesz, że po to to mówimy, po to to słuchamy, żebyś miał pewność, żeby miał pewność, że możesz przyjść do Jezusa. Że jak Piotr możesz rzucić się po prostu w objęcie Jezusa, jak śpiewaliśmy w Twych ramionach chcę być. Więc przytul mnie i pozwól dziś w Twych ramionach się skryć. To takie może, wiecie, takie może brzmi jak jakaś piosenka popowa czy coś w tym stylu, ale czasem człowiek tego potrzebuje po prostu. Choćbyś był takim twardzielem jak Piotr, nie? To czasem po prostu potrzebujesz przyjść i skrócić się w ramionach Jezusa. Jak to zrobić w ramionach Jezusa? No, Jezus przecież fizycznie cię nie obejmuje, tak? Ale właśnie tak. Przyjść po prostu ze szczerym sercem, powiedzieć Jezusowi wszystko, tak? Pozostać w Jego obecności. Nawet czasami nic nie mówić. Nawet czasami po prostu, Panie, bo Ty mi powiedz, co masz mi do powiedzenia. Co Ty o mnie myślisz, Jezus, w ogóle? Jezus mówił właśnie, że nie ma większej miłości nad tym, gdy ktoś życie swoje kładzie za swoich przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to wszystko, co ja wam przykazuję. Już dłużej nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca, wam oznajmiłem. Chcesz iść za Jezusem? Idziesz za Jezusem, jesteś jego przyjacielem. Mówi, nie ma większej miłości, niż ktoś kładzie życie ze swoich przyjaciół. I Jezus tak zrobił. Niech to jeszcze tam Paweł dodaje, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, kiedy jeszcze byliśmy wrodzy Bogu, to Jezus za nas umarł. Więc tym bardziej nie zasługiwałeś. Znowu taka prosta Ewangelia się z tego robi. Te podstawy, tak? No ale czasem widać, człowiek musi wrócić do tych podstaw, żeby znowu serce się ożywiło, żeby znowu coś się skruszyło w człowieku takie. Bo to, wiecie, często takie jest, że człowiek mówi, no, że ta agapę, miłość, to jest wszystko kwestia decyzji, wyboru, tylko decyzja, musisz zdecydować i tak dalej, ale też w to wchodzi ładunek emocjonalny. No nie możesz być robotem, kiedy ktoś oddaje życie za ciebie, kiedy ktoś wybacza ci coś, czego nie powinien ci nikt wybaczyć. Ja nie mam takiego przyjaciela, który po czymś takim, jakbym mu to zrobił, kiedybym się go zaparł, wypiął się na niego w ogóle w momencie, kiedy on idzie na śmierć, ja bym mu nie pomógł, żeby mi po prostu stwierdził, dobra, wybaczam cię. Nie mam takiego przyjaciela. Może wy macie.
Masz Jezusa.
Właśnie chciałem to powiedzieć. Tak. Mam Jezusa, ale takiego fizycznego, człowieczego, że tak powiem, przyjaciela. Nie mam takiego człowieka. Jezus jest przyjacielem. On się troszczy. Inny fragment mówi też takie coś, kiedy faryzeusze tak ciągle zarzucali Jezusowi różne rzeczy. Jezus mówił, do kogo przyrównam ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci siedzących na rynku i wytykających sobie nawzajem, mówiąc: graliśmy wam na fujarce, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie płakaliście. Albowiem przyszedł Jan Chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a mówicie: ma demona. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a mówicie: oto człowiek, żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Przyjaciel celników i grzeszników, nie? Dlaczego Jezus jest przyjacielem celników i grzeszników? Często tak się mówi też, nie? Że Jezus jest przyjacielem grzeszników. Tak jest napisane, więc tak jest, ale czasami też mam wrażenie takie, że można też niektóre rzeczy naciągnąć. Bo Jezus jest przyjacielem grzeszników. Tylko ci celnicy i ci grzesznicy, o których tu Jezus mówił, oni przychodzili do Jezusa, bo widzieli w nim ratunek. Jezus nie siedział z nimi i sobie nie chlał, nie balangował, wiecie, i oni się nazwał ich przyjaciółmi, tylko po prostu ci celnicy i ci grzesznicy wszyscy, oni widzieli, że w Jezusie jest ratunek. Oni widzieli, że tu jest coś innego niż ci, co faryzeusze, co głoszą, co nawet nie chcieli mieć z nimi nic wspólnego, bo to nieczyści, nie dotykamy się ich, nie rozmawiamy z nimi, nie jemy z nimi. A Jezus właśnie z takimi chciał jeść, jak to mówił, bo on przyszedł do chorych, a nie do zdrowych. Tak naprawdę wszyscy są chorzy. Tylko pytanie, co oni o sobie myśleli. Ale tak samo Jezus moim przyjacielem został. Jak właśnie byłem grzesznikiem i przyszedłem do Jezusa, bo widziałem, że w Jezusie jest ratunek, że On nie odrzuca. Mimo że każdy powie właśnie, o, to ten chleus, ten ćpun, ten tam chodzi, on przecież tam bezdomny, on tam robi to, robi tamto. Lepiej się z takim nie zadawać, bo to jakiś fałszywy. A Jezus właśnie mówi odwrotnie. Przyjdź do mnie tym bardziej, bo chcę ci okazać łaskę. Cały czas jest. W innym fragmencie też czytamy właśnie, byli tam wszyscy celnicy i grzesznicy, którzy przybliżali się do Niego, aby Go słuchać. Bo oni widzieli, że jest coś innego w Jezusie, że jest ta moc, jak to się ludzie dziwili, mówi. Tuż to jest, że no z taką mocą mówi. Nie jak ci inni uczeni w piśmie i faryzeusze, których znamy. Bo Jezus po prostu prawdziwie kochał tych ludzi. On po to przyszedł na świat, mówi, nie żeby niszczyć i zabijać, ale żeby ratować to, co zaginione. I mówili właśnie, no, szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc, ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Jada z nimi, wiecie, to właśnie też, że Jezus właśnie tak, jada z uczniami, nie? Jada ze mną, mówi, jem, chcę jeść z wami. I to jedzenie, to też było ważna rzecz, to nie było takie sobie po prostu jedzenie. Też w tamtej kulturze to, że z kimś jadłeś obiad, czy jadłeś śniadanie, spożywałeś jakiś posiłek, to jednocześnie oznaczało, że ty jakby zbliżasz się do tej osoby. Jest jakaś więź między wami, dzielicie się jakby życiem swoim. I to jest, było takie intymne. Dlatego też na przykład Żydzi nie chcieli jadać z poganami, bo mówili, że nie mogą się łączyć. Nie chcą między sobą nic wspólnego. Jak to Piotr poszedł do tego Korneliusza, to też mu powiedział, że no przyszedłem tutaj, no bo tak Pan mnie poruszył, ale normalnie to wiecie, że ja nie powinienem tutaj w ogóle wchodzić do waszego domu, ani jadać z wami. Później Piotrowi też mówili, że co ty, przecież poszedłeś do pogan, jadałeś z nimi, jak tak można? A Jezus jada z grzesznikami. To jakby pokazuje, że Jezus chce mieć tą intymną więź, bo chce zmienić moje życie. Chce zmienić swoje życie, chce, żeby to, że jesteś grzesznikiem, żeby to się zmieniło. I mówi, powiedział do nich to podobieństwo. Który człowiek spośród was, mając 100 owiec i zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zaginioną, aż ją znajdzie. A gdy ją znajdzie, kładzie na swoje ramiona, radując się. I gdy przyjdzie do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im, radujcie się ze mną, bo znalazłem swoją owcę, która mi zaginęła. Mówię wam, że taka będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, i to bardziej niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Zawsze ten fragment się tylko stosuje, wiecie, do ludzi, którzy jeszcze nie zaufali Jezusowi. No bo my to jesteśmy ci sprawiedliwi, którzy tak uwierzyli, a tamci to są ta jedna, która wymaga ratunku. Ale czy czasem nie jesteś tą jedną, która szła za Jezusem i w pewnym momencie gdzieś się zgubiła? Izrael też był ludem Bożym. jest, wiesz, bo nic się w tej kwestii nie zmieniło, ale Jezus przyszedł do swoich właśnie, żeby ratować, jak to on mówił, no ta owca się zagubiła, owca z mojego stada, więc przyszedłem ją ratować. Dlatego wierzę, że Jezus nadal tak postępuje. Jeśli się zgubisz, to Jezus nadal, jak to w cudzysłowie można powiedzieć, zostawia. Bo teraz Jezus już w duchu jest w każdym, jest przy każdym, mówię, nikogo nie zostawi. Ale w cudzysłowie zostawia te 99 i mówi, szuka, aż znajdzie tą zaginioną. Jezus będzie ciebie szukał, bo jest twoim przyjacielem. Nie zostawi cię samego, bo jest twoim przyjacielem. I tak jak wtedy czynił, tak dzisiaj tak samo czyni Jezus. Ten sam wczoraj, dziś i na wieki Jezus się nie zmienił. Nadal się raduje, jeśli kogoś znajdzie Jezus. I niesie na swoich ramionach czytamy. Nadal jest wielka w niebie radość, jeśli któraś z owiec się znajdzie i wrócisz do Jezusa. Nie ma tak, że Jezus raz zrobił i już później mu się nie chce, albo coś się zmieniło, nie zasługujesz, łaska się skończyła. Piszemy, że jego łaska trwa na wieki. Dzisiaj śpiewaliśmy. Pan nasz dobry jest, jego łaska na wieki trwa. To są też słowa z psalmu. Nikt sobie tego nie wymyślił tak samo. Jezus mówi, ja tych, których miłuję, napominam i wychowuję. Bądź więc gorliwy, upamiętaj się, to jest z objawienia, ostatni list. Oto stoję przy drzwiach i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną. Znowu jest ten motyw społeczności z Jezusem. Bliżej intymnej takiej, że dzielisz z nim posiłek, a ten posiłek, Jezus przygotowuje ten posiłek. To nie tak, że ty musisz przygotować Jezusowi posiłek, żeby on mógł zjeść. Musisz go wpuścić do domu, być dobrym gospodarzem, wszystko przygotować. Jezus mówi, wpuść mnie, to dam ci jeść. Mówi, ja jestem chlebem. Tam poczęstował uczniów. Chlebem i rybą. Wszystko się działo przy tym posiłku. Tak samo ci jest Emaus. Też tam oni powiedzieli, że jak rozpoznaliśmy go, jak łamaliśmy, jak on łamał chleb, jak razem zaczęli jeść, to oczy im się otworzyły i poznali, że to on. Nie? Wiecie, ja wierzę, że tak jest właśnie. Że kiedy masz ten czas z Jezusem, kiedy go wpuścisz, to Jezus da ci jeść i poznasz Jezusa. On ci otworzy oczy na niego, na jego osobę, żebyś go lepiej widział, żebyś go lepiej znał. Żebyś rzeczywiście zobaczył, jaki on jest. I poczuł nawet, nie? Bo ja wierzę, wiecie, to nie chodzimy uczuciami, to też. Wiecie, to jest takie właśnie mówię, trzeba być wypośrodkowanym. Ja nie chodzę uczuciami, ale po prostu wiesz, kiedy Jezus mówi do ciebie. Ja wierzę, że każdy, kto uwierzył w Jezusa i ma Jego Ducha, Ducha Chrystusa w sobie, to będzie, musi znać głos Pana. Jezus powiedział, moje owce znają mój głos. Jeśli nie znasz głosu Pana, no to lepiej przyjdź i poznaj tego Pana, żebyś znał ten głos. Bo Jezus chce cię poczęstować, mówi. Chodźcie i zjedzcie posiłek. Więc Jezus chce mieć czas z Tobą. Na tym Mu zależy. Później w tym rozdziale czytamy też tą znaną historię. Dalej, 15 werset. Gdy więc spożyli posiłek, Jezus powiedział do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie więcej niż ci? Powiedział mu, tak jest, Panie, gdy wiesz, że ciebie kocham. Rzekł więc do niego, paś moje, jagnięta. Powiedział mu ponownie po raz drugi, Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie? Powiedział do niego, tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Powiedział mu, bądź pasterzem moich owiec. Powiedział mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jonasza, kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że do niego po raz trzeci powiedział, czy mnie kochasz? I odpowiedział mu, Panie, ty wiesz wszystko, ty wiesz, że ciebie kocham. Jezus powiedział mu, paś moje owce. Zaprawdę, zaprawdę mówię ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, gdzie chciałeś, lecz gdy się zastarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a inny cię opaszy i poprowadzi, gdzie nie chcesz. A to powiedział, zaznaczając jaką śmiercią odda chwałę Bogu, a gdy to powiedział, rzekł mu, chodź za mną. A Piotr, gdy się obrócił, ujrzał idącego ucznia, którego miłował Jezus, tego, który spoczął podczas wieczerzy przy jego piersi i zapytał, Panie, kim jest ten, co ciebie wydaje? A gdy ujrzał go Piotr, powiedział Jezusowi, Panie, a co z tym? Jezus powiedział mu, A jeśli zechciałbym pozostawić go, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. Więc Jezus znowu zwraca się do Piotra bezpośrednio po tym śniadaniu, po tym posiłku. Znowu takimi słowami. Czy mnie miłujesz? Czy mnie miłujesz? Więc Jezus się nie pytał Piotra, czy żałujesz? Czy obiecasz, że nigdy więcej tego nie zrobisz? Bo Jezus wezwał Piotra do miłości. Szymonie, kochasz mnie? Kamil, kochasz mnie? Ewa, kochasz mnie? Jezus, zupełnie inne podejście niż ja bym zrobił. Ja bym tak łatwo nie przepuścił. A Jezus w ogóle jest totalnie na innym poziomie. To jest totalnie co innego, to jest inny wymiar miłości. I po prostu, czy kochasz mnie? Jeśli tak, to idź za mną. Już zostaw mi to, co było. Już zapomnijmy to i idź za Jezusem. I kochasz mnie? Czy dalej mnie kochasz? Panie, ty wiesz, kocham cię, Panie. To idź za mną. I już zostaw to wszystko za sobą. Kto mówi, że oddala nasze winy, jak daleko wschód od zachodu. Dlatego Jezus wie, że po prostu on Jezusowi chodzi o serce. A cała reszta pójdzie za tym. Nie jest najpierw nacisk na robienie, na jakieś, wiecie, deklaracje, że ty nie będziesz robić więcej. Każdy tak robi. Też tak wiele razy robiłem. Panie, już więcej nie, tak nie zrobisz, tak więcej nie zrobię. Znowu by było. Tylko serce, nie? A kiedy już serce pójdzie za Jezusem, kiedy już po prostu doświadczysz tej łaski niewyobrażalnej, no to się zmienia, tak? Zmienia się twoje serce. Zmieniasz się po prostu. Wiesz, że Jezus też musiał po prostu wśród innych Piotra, że tak powiem, przywrócić. Żeby inni też nie uważali go za jakiegoś gorszego, że on to tak postąpił, on już się nie nadaje, bo mu się nie powiodło, bo takie miał deklaracje. Tylko Jezus konkretnie powiedział do niego: kochasz mnie? Tak, Panie, wiesz, to idź ze mną i paś moje owce, bo do takiej pracy cię przeznaczę, taką służbę przeznaczyłem dla ciebie, żebyś pasł moje owce. Bo taką gadżet miał służbę. Miał prowadzić ludzi do Jezusa, miał prowadzić też tych, którzy się nawrócą, miał głosić Ewangelię. Do takiej służby go Jezus powołał, do takiej go przeznaczył i Jezus jakby nie zmienił swoich planów co do Piotra. Mówi, zostaw to, idź za mną, bo masz tą pracę, którą ci przeznaczyłem. Co ważne też, to nie są owce Piotra. Mówi, paś moje owce, Jezus mówi. To jest, są owce Jezusa. I znowu zobaczymy po prostu, że to ta łaska sprawia, że chcemy iść dalej. Przynajmniej i łaska sprawia, że ja chcę iść dalej. Że po prostu znowu taka miłość do Jezusa się ożywia, rozpala. Że nie jesteś w takim suchej religii, w jakimś zbiorze zasad, nakazów, że jest jakaś książka, którą musisz przestrzegać albo nie przestrzegać, tylko jest żywa relacja z Jezusem. To się tak często mówi, niektórzy tak nie lubią tego słowa relacja, no jak to inaczej nazwać? Ale jak mam to inaczej nazwać? Społeczność z Jezusem, po prostu idziesz z Panem, którego kochasz. I to nastawienie Jezusa po prostu kruszy serce. Bo jednocześnie wiesz, że jesteś niegodny tego dobrego traktowania i nie zasługujesz na to wszystko, co Jezus zrobił dla ciebie. A tu jeszcze Jezus ma plany wobec ciebie. Nie dość, że ci wybaczył, to on dalej ma plany wobec twojego życia. Plan dla Piotra się nie zmienił. I plan dla ciebie też się nie zmienił. Nawet jeśli w czymś nie powiodło ci się, masz wstyd przed Panem, zawiodłeś, nie zostałeś zdegradowany, porzucony, bo Jezus nadal chce wykonać ten plan, który sobie zamyślił wobec ciebie. I gdyby nie ta cała sytuacja w ogóle, w której Piotr się zaparł Jezusa, w której się okazało, że wcale nie jest taki silny, odważny, mężny, jak mu się wydawało, to by nie doświadczył tej łaski przemieniającej życie. Tej, która podnosi, przemienia serce i uwalnia po prostu. Wiecie, czasem jest tak, że człowiek musi się przewalić i doświadczyć łaski, żeby coś się w życiu człowieka przełamało, żeby coś się w tej głowie przełamało, serce, żeby się skruszyło i żeby człowiek rzeczywiście, wtedy ty idziesz prawdziwie za Panem. Wtedy już nie masz w głowie, wtedy idziesz sercem za Jezusem. Jezus wiedział, że tak się stanie. On Piotrowi powiedział konkretnie, no, że zawrzesz siebie. Czasem coś przyjdzie, żeby coś mogło się zmienić. Musi się coś zadziać, żeby ten stare myślenie się złamało. Jak to nawet apostoł Paweł mówił, że pamiętam, czy to było w Rzymian, że teraz jest czas, aż pełnia pogan wejdzie, ale że tak jak wcześniej Izraelu, tym ludem Pana, tak teraz zostali, że tak powiem, odłamani, żeby nad każdym się Bóg mógł zmiłować. Żeby każdy mógł doświadczyć łaski, że tak jak my doświadczyliśmy łaski, tak samo oni muszą doświadczyć łaski. Tak samo oni się potknęli, żeby doświadczyć łaski, bo teraz jest jedna droga. Jezus jest tą drogą i jedyna droga do zbawienia jest taka, że po prostu no, musisz doświadczyć łaski Jezusa w swoim życiu, żeby za Nim iść. Tak? Jezus też mówił o tym. Ten, komu wiele darowano, bardzo miłuje. Ten, komu mało darowano, mało miłuje. Co prawda, każdemu darowano tyle samo. To trzeba zobaczyć, że wcale mało ci nie darowano. Ale jeśli widzisz to, ile ci Jezus darował, jeśli widzisz tą łaskę, widzisz, że nie zasługiwałeś, widzisz, że Jezus potraktował ciebie tak, jak cię potraktował, tak dobrze, to zaczynasz miłować prawdziwie. I wtedy już zaśpiewać chcesz miłości pieśń z serca. Nie tylko, że śpiewamy piosenki. I nawet jeśli się nie czujesz dzisiaj może zadowolony, bo różne rzeczy w twoim życiu się dzieją, które cię przygniatają, to jeśli kochasz Jezusa, no to i tak będziesz kochał. I tak będziesz szedł za Jezusem. I tak będziesz dalej po prostu no, liczył tylko na Niego. No bo na kogo innego masz liczyć?
Dalej masz łaskę.
Dalej masz łaskę. Jezus dalej mówi, przyjdź do mnie, przyjdź i posil cię o ten chleb. I Jezus też uświadamia Piotra, że jeszcze raz nadejdzie taka chwila próby dla niego. Podobnie jak wtedy. Jezus mu mówi, że przyjdzie czas, kiedy ktoś ciebie ubierze, czy jak tam, i wyciągniesz ręce. I tak jak za pierwszym razem się Piotr wystraszył i się zaparł Jezusa, tak potem wiemy, że pójdzie w ślady Pana z odwagą, której nie miałby, gdyby nie ta łaska, której doświadczył wtedy. Bo wiemy, że Piotr, przynajmniej takie są świadectwa pierwszych tych ludzi Kościoła, ojców Kościoła, że Piotr także zmarł na krzyżu. Z tym, że Piotr podobno powiedział, że nie jest godzien umrzeć, tak jak Pan umierał i poprosił, żeby był powieszony do góry. Ale już nie było zapierania się, nie było uciekania. Zupełnie inny Piotr. My to wszystko przez tą łaskę. I ja mam tą łaskę cały czas. I ty masz tą łaskę cały czas. Mamy tą łaskę cały czas, żeby z niej korzystać. Dlatego wstańmy, przyjdź do Jezusa, powiedz mu swoje sprawy.